The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Polka, to dla ciebie gra, twoje radio. To dla ciebie gra, twoje radio.
Witam Państwa serdecznie. Dziś wtorek, trzeci dzień grudnia, 338 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje 28 dni. Słońce wzeszło 7.05, zajdzie o 16.26. Dzień dzisiejszy trwa 10 godzin i 31 minut. A dziś imieniny obchodzą Franciszek, Kasjan i Ksawery, a więc wszystkim panom noszącym te imiona najpiękniejsze życzenia imieninowe i również najlepsze życzenia płyną do dzisiejszych solenizantów. A w tej chwili na zewnątrz 38 stopni, odczuwalna jest jednak o wiele mniejsza, maksymalna 43, jutro 42, czeka nas zimny weekend 36, w piątek, w sobotę 39, w niedzielę nieco cieplej, ale oczywiście temperatury wieczorem są poniżej celsjuszowskiego zera. Powiedzenie dnia dzisiejszego. Gentleman nie robi niczego, czego nie można by potem opowiedzieć w czasie obiadu. A powiedział to Oscar Wilde.
Kochaj mnie!
Ta kozidrak i kochaj mnie znów. A teraz komunikat finansowy. Kurs dolara w Polsce poszedł w dół 4 zł 8 groszy. Natomiast pozostałe wskaźniki, które podajemy w górze. Ropa Brent 72 dolary 93 centy, WTI 69,21 centów, natomiast złoto 2669 dolarów i 66 centów. A teraz nasze kalendarium. Rok 1591. 101 piwowarów z Hamburga podpisało pierwsze na świecie ubezpieczenie majątkowe. Poszkodowany w ewentualnym pożarze miał otrzymać od pozostałych sygnatariuszy po 10 talarów. Rok 1764. Rozpoczął obrady Sejm Koronacyjny. Posłowie wybrali na króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego. Obrady trwały do 20 grudnia. 1818. Illinois jako 18 stan dołączył do Unii. 1857. Urodził się Joseph Conrad, właściwe nazwisko Józef Konrad Korzeniowski, angielski pisarz pochodzenia polskiego, tworzący w języku angielskim, autor Lorda Jima, Jądra Ciemności, Smugi Cienia i Nostromo. Wszystkie te książki oparte są na wątkach autobiograficznych, dominuje w nich problematyka psychologiczno-moralna. 1941. Józef Stalin w trakcie spotkania z generałami Władysławem Sikorskim i Władysławem Andersem oświadczył, że w sowieckich obozach nie ma już polskich uchodźców, a zaginięci zapewne uciekli do Mandżurii. 1943. Zginął rozstrzelany przez hitlerowców Stefan Bryła, inżynier, konstruktor, projektant pierwszego w Europie spawanego mostu na rzece Sudi i najwyższego w Polsce budynku Towarzystwa Ubezpieczeń Prudential w Warszawie. 1961. Elektryk Stanisław Jaros usiłował dokonać drugiego zamachu bombowego na przebywającego w Sosnowcu Władysława Gomułkę. Zbyt późno odpalona bomba zabiła mężczyznę i ciężko zraniła dziecko. 1964. 8 członków załogi zginęło w pożarze okrętu podwodnego ORP Semp. 1967. Dr Christian Barnard przeprowadził pierwszą udaną transplantację serca ludzkiego w jednym ze szpitali w Kapsztadzie w RPA. Pacjent zmarł po 18 godzinach wskutek komplikacji płucnych. Pierwszym człowiekiem, który wrócił do normalnego życia, był Emmanuel Vitra po przeszczepie w 1968 roku. 1984. Wyciek trującego gazu w zakładach firmy Union Carbide w Bhopal w Indiach doprowadził do katastrofy ekologicznej, która spowodowała śmierć przeszło 3000 osób. 1992. Wysłano pierwszego SMS-a. 1994. Z powodu zakażenia wirusem HIV podczas transfuzji krwi zmarła Elizabeth Glaser, współzałożycielka amerykańskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Chorym na AIDS. Elizabeth Glaser została zakażona wraz z dwójką swoich dzieci. 2006. Na zakończonych w Japonii Mistrzostwach Świata polscy siatkarze zdobyli tytuł wicemistrzowski, przegrywając w finale z Brazylią 0-3. 2010. Amerykański bezzałogowiec, wahadłowiec kosmiczny Boeing X-37 powrócił na Ziemię po pierwszym locie orbitalnym.
Zapraszamy do reklamy.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215 423 4824. Mówiąca świetnie po polsku pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, Twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczonej adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215 423 4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215 423 48 24. Polka Deli to polskie delikatesy, w których znajdziesz polskie wyroby masarskie, garbażeryjne oraz cukiernicze. Codziennie świeżutkie pieczywo. Oferują szeroką gamę produktów spożywczych z Polski. Podsumowanie więc jest proste. Świeże, smaczne wyroby, niskie ceny, miła i szybka obsługa. To właśnie Polka Deli. Adres 2719 East Allegheny Avenue. Telefon 215 634 3750. Przyjmują wszystkie karty kredytowe. Właściciele Kasia i Marek Kucharscy serdecznie zapraszają.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Na początek jednak informacja sprzed kilku minut. Komisja Śledcza do spraw afery wizowej przyjęła raport ze swoich prac. W przedstawionych tydzień temu projekcie tego raportu jest mowa o rozmontowaniu systemu wizowego, korupcjogennym procederze w MSZ-cie i braku polityki migracyjnej w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Do tego tematu wrócimy w serwisie o 14. Sejmowa Komisja Regulaminowa zaopiniuje dziś po południu wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Domaga się tego Komisja Śledcza do spraw Pegasusa, która chce w końcu przesłuchać byłego ministra sprawiedliwości.
Ten już 4 razy nie stawił się na jej posiedzeniu. Komisja ma więc prawo wystąpić o jego przymusowe doprowadzenie. To, jak wyjaśnia poseł KO Patryk Jaskulski, będzie możliwe dopiero po uchyleniu immunitetu.
Z racji tego, że pan Zbigniew Ziobro jest posłem, konieczne jest uchylenie immunitetu w zakresie właśnie doprowadzenia. Dziś ta sprawa będzie rozstrzygana na komisji regulaminowej.
A Zbigniew Ziobro osobiście będzie tłumaczył się przed komisją regulaminową. Wczoraj potwierdził, że dziś pojawi się w Sejmie.
Na posiedzeniu Komisji Regulaminowej?
Tak, pojawi się.
Komisja jedynie opiniuje wniosek. O uchyleniu immunitetu zdecyduje Sejm. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się prawdopodobnie w czwartek. Gdy tak się stanie, sąd będzie mógł rozpatrzyć wniosek o zatrzymanie i doprowadzenie na przesłuchanie. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
W Niemczech powołano komisję śledczą, która zajmie się rekonstrukcją przebiegu wypadków na autostradach w Nadrenii Północnej Westfalii spowodowanych w weekend przez kierowcę ciężarówki z Polski. Komisja w miarę możliwości ma zrekonstruować całą historię podróży 30-latka. W sobotę kierowca z Polski spowodował serię wypadków z udziałem łącznie 50 pojazdów na autostradach A1 i A46. Według świadków ciężarówka jechała slalomem z nadmierną prędkością. Kierowca ignorował wszystkie nakazy zatrzymania od policji, która z kolei wezwała kierowców samochodów do opuszczenia A1. Ciężarówka zjechała w końcu z autostrady i wjechała na plac budowy pod nadjeżdżający pojazd i dopiero wtedy się zatrzymała. Ostatecznie rannych zostało 19 osób, 8 z nich poważnie. 30-letni oskarżony został w niedzielę postawiony przed sądem rejonowym w Hagen. Sąd nakazał umieszczenie mężczyzny w klinice psychiatrycznej. Bezpieczeństwo będzie priorytetem polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, zapowiedział premier Donald Tusk. Szef rządu rozmawiał na ten temat z sekretarz Rady Unii Europejskiej Therese Blanchet. Polska zacznie przewodzić Unii od stycznia. Premier Tusk mówił, że czekają nas przełomowe wydarzenia dotyczące wojny i pokoju za naszą wschodnią granicą.
Bezpieczeństwo, obronność, zaangażowanie Europy w tych miejscach, od których zależy nasze bezpieczeństwo, jednolita polityka wobec Rosji, to wszystko będzie jednym z tych kluczowych priorytetów.
Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej pełnią rotacyjnie wszystkie państwa wspólnoty. Poprzednio Polska sprawowała tę funkcję w 2011 roku. Ponad 30 osób zatrzymała w nocy gruzińska policja. To uczestnicy proeuropejskiej demonstracji. Protesty w Gruzji trwają od 28 listopada. Wtedy premier Irakli Kobachidze ogłosił, że rząd zawiesza proces negocjacyjny z Unią Europejską. A więcej na ten temat Maciej Jastrzębski.
Od prawie tygodnia, każdego wieczora, tysiące Gruzinów gromadzi się w centrum Tbilisi. Żądają rozpisania przyspieszonych wyborów parlamentarnych i odmrożenia procesu eurointegracji. Każdego dnia dochodzi do starć policji z demonstrantami. Funkcjonariusze do tej pory zatrzymali ponad 200 osób, w tym 34 ostatniej nocy. Są też ranni, zarówno protestujący, jak i funkcjonariusze służb porządkowych. Resort Zdrowia Gruzji podał, że minionej doby do szpitali trafiło około 26 osób. Tbilisi, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
Na przemoc wobec demonstrantów w Gruzji potępił sekretarz generalny NATO. Margo Rutte określił doniesienia o starciach policji ze zwolennikami eurointegracji jako bardzo niepokojące. Wezwał władze w Tbilisi do uspokojenia sytuacji i do poszanowania euroatlantyckich standardów. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wstrzymuje pieniądze należne Polskiemu Radiu. W sumie to już 120 milionów złotych, mówi prezes Polskiego Radia Paweł Majcher. Został wezwany jako świadek na posiedzenie Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, która pracuje nad postawieniem przewodniczącego Krajowej Rady Macieja Świrskiego przed Trybunałem Stanu.
To są pieniądze od naszych słuchaczy, którzy wpłacają abonament na Polskie Radio, a Maciej Świrski, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wstrzymuje bezprawnie te pieniądze. Złożyliśmy sprawę do prokuratury, złożyliśmy sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny już zasądził nawet, że Maciej Świrski ma odblokować te pieniądze, zasądził również karę w wysokości 50 tysięcy, ale niestety przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nadal nie wypłaca tych pieniędzy.
A Maciej Świrski pojawił się na posiedzeniu Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej i zapowiedział, że będzie zadawał pytania świadkom. Pożar w Hucie w Łaziskach Górnych na Śląsku. Zapalił się transformator i rozlewisko oleju. Ranni są czterej pracownicy. Kapitan Piotr Olesz ze Straży Pożarnej w Mikołowie mówi, że pożar wybuchł po godzinie 8 i nadal nie jest opanowany. Na miejscu pracuje 25 zastępów Straży Pożarnej i około 70 strażaków.
Musieliśmy ściągnąć duże ilości środka pionotwórczego ze względu na charakterystykę tego pożaru, to znaczy pożar cieczy palnej. Jechali, temperatura była na tyle wysoka, że strażakom nie wystarczyły standardowe ubrania ochronne, musieli pracować w ubraniach żaroodpornych.
Przyczyna pożaru nie jest na razie znana. W Brukseli dziś początek dwudniowego spotkania ministrów spraw zagranicznych NATO. Tematy narady ogłosi jeszcze przed południem nowy sekretarz generalny Sojuszu Mark Rutte. Z pewnością jednak jednym z głównych tematów będzie wojna w Ukrainie. Beata Pumecka.
Sekretarz generalny NATO, kiedy minęło 1000 dni od rosyjskiej napaści, apelował do sojuszników o zwiększenie wsparcia, by pomóc Ukrainie zwyciężyć. Mark Rutte mówił, że Kijów potrzebuje pomocy wojskowej i finansowej, zwłaszcza, że Moskwę wspierają inne reżimy. Dołączyli żołnierze z Korei Północnej. Wiemy, że Chiny oraz Iran pomagają Rosji w wojnie. To ministerialne spotkanie może być także okazją do rozmów na temat możliwości zestrzeliwania przez kraje NATO rosyjskie rakiet nad Ukrainą, które lecą w ich kierunku. O zielone światło zabiega szef polskiego MSZ-u. Radosław Sikorski mówi, że przechwytywanie pocisków, zanim wlecą nad terytorium Polski, byłoby uzasadnioną samoobroną. Jednak w sojuszu dominuje pogląd, że to wciągnęłoby go w wojnę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
Wystarczy kilka minut, by zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców szpiku i tym samym pomóc uratować komuś życie, przekonują studenci Politechniki Białostockiej. Do niedzieli na poszczególnych wydziałach uczelni trwa akcja Fundacji DKMS Helpers Generation.
Skłonili mnie tak na dobrą sprawę wolontariusze. Powiedzieli, że bardzo możliwe, że nikt się do mnie nie odezwie, ale i tak chciałem się zarejestrować, ponieważ historia nowotworów u mnie w rodzinie jest bardzo szeroka, a jeśli uratuję rzeczywiście komuś życie, to czemu by się nie zarejestrować?
Celem tej akcji jest zebranie jak największej ilości potencjalnych dawców szpiku.
Jedna z liderek akcji, Karolina Sadowska.
Ponieważ mimo tego, że w bazie danych jest bardzo dużo tych potencjalnych dawców, to nadal to jest dużo mniejsza ilość niż osób chorych na nowotwory krwi, plus bardzo ciężko jest znaleźć osoby, które są genetycznymi bliźniakami takich osób. To jest ważne, żeby zebrać jak najwięcej tych potencjalnych dawców.
Teraz bierzesz ten trzeci i tak samo minutę, ale oba policzki, okej?
Mhm. Nic z tym wielkiego nie ma. No, przychodziłem obok i zauważyłem. A miałem już wcześniej się zapisać, teraz się nadarzyła okazja.
To już 15. odsłona ogólnopolskiej akcji Helpers Generation.
Znowu idą święta,
ten radosny czas,
taki liczny czas,
pokój, dom, kolęda
i miłość.
miłość pośród nas. Bombki na choince
i gwiazdy świecą się na niebie.
Dziadek przy kominku
i mama żąda się.
Jak ja kocham te święta,
jak ja kocham te święta,
jak ja kocham te święta.
Spędźmy razem te święta,
tylko dobroć jest nas. Jeszcze nadszedł ten czas.
Jak ja kocham te święta,
jak ja kocham te święta,
jak ja kocham te święta.
Ten radosny czas
niech zapłonie w nas, ten magiczny las.
Dziś miłość zwycięża.
To kolejne święta.
Który to już rok?
Który rok?
Zakochany w tobie planuję pierwszy krok.
Ciebie
niby niedostępna,
a jednak
serce mówi mi
po cichu,
ona też cię kocha.
Więc zapukaj do jej drzwi.
Jeszcze nadszedł ten czas.
Jak ja kocham te święta,
spędźmy razem te święta.
Jak ja kocham te święta,
ten radosny czas.
Niech zapłonie w nas ten magiczny las.
Dziś miłość zwycięża.
Niech dziś miłość zwycięża.
To dalsza część informacji. Chiny uderzają w Stany Zjednoczone i wprowadzają zakaz eksportu do Stanów Zjednoczonych produktów podwójnego zastosowania, które mogą być wykorzystane w przemyśle zbrojeniowym. Decyzję ogłoszono dzień po tym, jak Waszyngton zapowiedział ograniczenie w eksporcie do Chin materiałów związanych z produkcją półprzewodników. Obowiązujący od dziś zakaz eksportu dotyczy produktów związanych z galem, germanem, antynomem i materiałami supertwardymi. Chińskie władze tłumaczą decyzję koniecznością ochrony własnych interesów narodowych oraz wypełnieniem międzynarodowych zobowiązań. Te dotyczyć mają umów o nierozprzestrzenianiu pewnego rodzaju broni. Wczoraj Waszyngton ogłosił wprowadzenie ograniczeń w handlu z Chinami, które uderzą głównie w tamtejszy przemysł półprzewodników. Na listę podmiotów objętych sankcjami wprowadzono 140 chińskich firm, które współpracują m.in. z największymi firmami branży telekomunikacyjnej w Chinach. Z danych chińskiego urzędu celnego wynika jednak, że w tym roku z Chin do Stanów Zjednoczonych i tak nie eksportowano galu i germanu, nie poddanego obróbce. 20 listopada prezydent Andrzej Duda ułaskawił trzecią osobę skazaną za handel narkotykami, ustaliła Rzeczpospolita. W komunikacie na stronie prezydenta jako główny powód ułaskawienia wskazano, cytuję, względy humanitarne, szczególnie trudną sytuację rodzinną osoby skazanej. O prezydencką łaskę wnioskował prokurator generalny, a wniosek pozytywnie zaopiniował sąd pierwszej i drugiej instancji. Wobec osoby skazanej Andrzej Duda zdecydował o zawieszeniu kary więzienia i dozorze policyjnym. Sąd skazał tę osobę na podstawie kilku artykułów, z których tylko pierwszy przewiduje do 12 lat więzienia. chodzi o wprowadzenie do obrotu znacznej ilości odurzającego środka w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, posiadanie substancji psychotropowych i prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. Zainteresowanie opinii publicznej wzbudza fakt, że Andrzej Duda jest najrzadziej ułaskawiającym prezydentem w historii III RP, a prawo łaski wobec trzech skazanych za przestępstwa narkotykowe zastosował w bardzo krótkim czasie, 11 maja 2022, 7 grudnia 2022 i 20 listopada 2024. Jak informuje Kancelaria Prezydenta, do najnowszego z nich przyczyniły się również bardzo dobra opinia środowiskowa i postawa po wyroku osoby skazanej, czyli odcięcie się od środowiska przestępczego. Kancelaria Prezydenta na pytania Rzeczpospolitej, dlaczego wśród ułaskawionych jest tyle osób skazanych za przestępstwa narkotykowe, odpowiedziała, że czyn na około 140 aktów łaski nie może być uznany za częsty, a charakter przestępstwa nie jest przedmiotem postępowania ułaskawieniowego. Donald Trump zapowiedział, że w najbliższy weekend weźmie udział w ponownym otwarciu odrestaurowanej katedry Notre Dame. Będzie to pierwsza zagraniczna podróż jako prezydenta elekta Stanów Zjednoczonych. Z wielkim zaszczytem ogłaszam, że w sobotę udam się do Paryża, aby wziąć udział w ponownym otwarciu wspaniałej historycznej katedry Notre Dame, która została w pełni odrestaurowana po niszczycielskim pożarze 5 lat temu, napisał Donald Trump na swojej platformie. 850-letnia budowla została poważnie uszkodzona w wyniku pożaru w roku 2019. Po kilkuletniej odbudowie katedra będzie ponownie dostępna dla zwiedzających już od najbliższego weekendu. Na otwarciu spodziewanych jest kilkudziesięciu światowych przywódców. Nieobecny będzie papież Franciszek, który w najbliższy weekend zapowiedział wizytę na francuskiej wyspie Korsyce. W ubiegły piątek prezydent Francji Emmanuel Macron odwiedził katedrę i stwierdził, że pracownicy, cytuję, dokonali niemożliwego, lecząc narodową ranę. W odbudowie Notre Dame i w pracach rekonstrukcyjnych brało udział około 250 firm i setki ekspertów. Łączny koszt prac wyniósł prawie 700 milionów euro i został całkowicie pokryty przez darowizny, które napłynęły po tragicznym pożarze 5 lat temu. Putin chce zakończyć wojnę? Amerykanie ostrzegają. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer po raz pierwszy powiedział, że brytyjska polityka ma, cytuję, zapewnić Ukrainie możliwie najsilniejszą pozycję negocjacyjną, co oznacza znaczną zmianę w stanowisku tego kraju. Zespół amerykańskich analityków ostrzega, że Władimir Putin interesuje się jedynie całkowitą kapitulacją Ukrainy, a nie wynegocjowaniem porozumienia. Amerykański Instytut Studiów nad Wojną, ISW, przeanalizował wypowiedzi rosyjskiego oligarchy Konstantina Małofiewa dla Financial Times. Rosjanin twierdzi, że Putin prawdopodobnie odrzuci każdy plan negocjacji pokojowych zaproponowanych przez Donalda Trumpa, chyba że uwzględni on rosyjskie obawy dotyczące ich bezpieczeństwa. Wywiad Małofiejewa wskazuje również, że Kreml nie jest zainteresowany negocjacjami w dobrej wierze, niezależnie od tego, kto w takich rozmowach pośredniczy, ocenia ISW. Analitycy zaznaczają, że Małofiejew nie zajmuje oficjalnego stanowiska w rosyjskim rządzie. Cytuję, ale jego retoryka jest istotna, biorąc pod uwagę jego relacje z wysokimi urzędnikami Kremla i wpływ Kargrodu. To rosyjski nacjonalistyczny kanał telewizyjny opowiadający się za eskalacją wojny przeciwko Ukrainie, którego jest właścicielem, oraz na rosyjskich ultranacjonalistów. ISW dodaje, że komentarze Małfiejewa wykazują, że Putin pozostaje niechętny negocjacjom w dobrej wierze i jest zaangażowany w niszczeniu państwa ukraińskiego środkami militarnymi. Wniosek z analiz amerykańskich badaczy są o tyle znaczące, że coraz częściej pojawiają się informacje o tym, że Putin jest skłonny do negocjacji. 3 tygodnie temu media poinformowały, że Władimir Putin ogłosił gotowość do zakończenia konfliktu w Ukrainie. Zaznaczył jednak, że rozmowy będą toczyć się tylko z nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Agencja Reutera podała w listopadzie, że Putin otwarty jest na dyskusję na temat porozumienia o zawieszeniu broni na Ukrainie z Donaldem Trumpem, ale wyklucza jakiekolwiek większe ustępstwa terytorialne i nalega, aby Kijów porzucił ambicje przystąpienia do NATO.
Kolędujmy wszyscy wraz, bo już na to wielki czas. Kolędujmy la, la, la i szykujmy, co się da.
Makutra będzie nam aż do jutra tarła mak, tarła mak.
A pod choinką łeb schyla w dół, otarty skurczu, osioł i wół. Kot ślepia nuży i pyszni się stół, biały stół.
Jeszcze tatulo jenioły wieszają ponad sołę posiedzna. Pod nią gęby dać, Jezusie, Jezusie, plamy są na obrusie, trza je brać. Trzeba je brać. I stół ten obszędzie, oj, będzie, będzie kolęda. I u nas i wszędzie, oj, będzie, będzie kolęda. Z serca uleczy, zapłonie od świeczek, nim dzień ten przeminie, kolęda popłynie przez świat. Potem w miksie zje baby dwie, co rosły pod pierzyną, wymień. Baby dwie, smaku try, można by i do jutra robać mak, robać mak.
A pod choinką łeb schyla w dół, otarty z kurzu, osioł i wół. Kot ślepia mruży i pysznie się stół, biały stół.
Jeszcze jenioła, jenioła zaśmiała się pustą, a więc się zda. Gęby dać, Jezusie, Jezusie, szaplamy na obrusie prać.
Aż kolęda zcichnie, bo święta, święta i już po, i już po.
Teraz zaś kolejny rozdział powieści Miłość i wojna. Czyta Filip Kosior.
Rozdział 145. Charles szedł ulicą, lekko się chwiejąc po whisky wypitej w Willardzie. Sprawdzał numery domów. To powinien być ten. Pomyślał sekundę przed tym, jak jego wzrok zatrzymał się na wyrytym w metalu numerze, identycznym jak ten, który miał zapisany na kartce. Poczuł gulę w gardle i nagle otrzeźwiał. Ciemny dom. Wyglądał jak opuszczony. Wszystkie kotary były zaciągnięte. Nie było widać żadnego światła. Charles nerwowo przeskoczył stopnie, stanął przed drzwiami i mocno zapukał. Halo? Czy jest tu ktoś? A jeśli Duncan się przeprowadził? Jeśli nie będę mógł go znaleźć? Halo? Jeszcze raz załomotał, co wywołało nieprzyjazne spojrzenie pary bujającej się na ławce na werandzie domu po drugiej stronie ulicy. Usłyszał jakieś dźwięki za domem. Koła, lejce, koń. Dobiegł do końca werandy w chwili, gdy powóz ją mijał. Powoziła postawna kobieta w średnim wieku. Obok niej na siedzeniu stał kufer. Proszę pani, czy mogę z panią porozmawiać? Rzut oka wystarczył, by zorientował się, że powóz wyjechał z szopy z tyłu domu. Kobieta odwróciła głowę i spojrzała na przerażającą, brodatą postać przechylającą się przez balustradę werandy. Wystraszona pani Caldwell instynktownie smagnęła konia.
Niech pani zaczeka, muszę panią o coś spytać. Zawołał Charles, lecz wyjechała już na ulicę. Przeskoczył przez balustradę i ruszył w pościg za powozem, który zwiększał szybkość. Mężczyzna i kobieta po przeciwnej stronie ulicy wstali z ławki. Na ich twarzach malował się strach. Obserwowali wyglądającego na obłąkanego mężczyznę goniącego powóz. Dysząc, Charles wyciągnął ramiona i w końcu udało mu się chwycić za powóz. Proszę się zatrzymać, muszę pilnie znaleźć... Zostaw mnie! Pani Caldwell zamierzyła się batem i uderzyła go w policzek. Charles złapał ją z nadgarstek i mocno go ścisnął. Dość! Rzucił. Nie chcę pani skrzywdzić, ale... Walcząc z nim była zmuszona zatrzymać powóz. Szeryf! Krzyknęła. Niech ktoś zawoła szeryfa! Cholera, kobieto! Posłuchaj mnie! Powiedział Charles ciężko dysząc. Muszę odnaleźć generała Duncana. Puścił ją i cofnął się. Bat w jej ręce zadrżał, ale nie była już tak przerażona. Nie chciałem pani przestraszyć. Przepraszam, że panią tak chwyciłem. Ale muszę wiedzieć, gdzie jest generał. To dla mnie niezmiernie ważne. To jest jego dom. Ten, z którego pani wyjechała, prawda?
To był jego dom. Odparła ostrożnie.
Był?
Generał został przeniesiony. Charles poczuł skurcz w żołądku.
Kiedy?
Jest na stacji przy New Jersey Avenue. Odjeżdża o 6:00 pociągiem z Baltimore do Ohio. A teraz nalegam, żeby mi pan powiedział, kim pan jest i wyjaśnił, dlaczego szuka pan generała.
O 6:00, powtórzył Charles. Teraz musi być właśnie koło 6:00. Poproszę o pana nazwisko albo natychmiast stąd odjadę. Charles Maine.
Zachwiała się, jakby ją uderzył. Ostatnio w armii Konfederacji? Spytała.
Kiwnął głową. Więc to pan jest tym człowiekiem, który... Proszę się posunąć, rzucił wspinając się do powozu. Niemal zepchnął ją na drugą stronę siedzenia. Pani mocno trzyma. Zamierzam złapać ten pociąg. Wio! Ponaglił konia lejcami.
Pani Caldwell zapiszczała, chwytając kapelusz i poręcz, bo powóz ruszył naprzód jak bełt wypuszczony z kuszy. Pani Caldwell była przekonana, że zginie podczas tej karkołomnej jazdy na stację. Brodaty mężczyzna, którego generał Duncan szukał tak pilnie, a potem uznał go za zaginionego lub martwego, wciskał się powozem w niemożliwie wąskie luki na zatłoczonych ulicach. Przechodnie pierzchali spod kół, woźnice przeklinali, konie stawały dęba i rżały. Tuż przed nimi na rogu z New Jersey Avenue dostrzegli beczkowóz. Charles skręcił i zahamował tak gwałtownie, że na chwilę powóz stanął tylko na lewych kołach. Pani Caldwell krzyknęła, gdy prawe opadły z trzaskiem i niemal otarli się o tył beczkowozu. Osie piszczały, a piasty dymiły, kiedy zatrzymali się z gwałtownym szarpnięciem dokładnie naprzeciw stacji, której zegar wskazywał minutę po 6:00. Zeskakując, Charles cisnął lejce oszołomionej kobiecie.
Dziękuję! Krzyknął. Wpadł na peron niczym prawdziwy długodystansowiec. Pociąg do Baltimore?
Krzyknął do mężczyzny w mundurze, który zamykał żelazną bramkę, za którą był peron.
Właśnie odjechał,
powiedział kolejarz, wskazując na tory, gdzie widać było niknący w kłębach pary ostatni wagon. Charles obrócił się bokiem, by przecisnąć się przez szparę w bramce.
Hej, tam nie wolno!
Prawie od razu rzuciło się za nim w pościg trzech kolejarzy. Byli starzy i słabi, a on młody i zdesperowany. Wkrótce zaczęło mu brakować powietrza w płucach. Przegrywał ten wyścig. Pociąg wyjechał z zadaszonej części stacji. Charles zobaczył przed sobą krawędź peronu. Za późno, by wyhamować. Skoczył na tory i źle wylądował. Noga skręciła mu się tak, że upadł, podpierając się rękami na podkładzie kolejowym.
Łapcie tego człowieka!
Ryknął jeden ze ścigających. Charles wstał i ruszył dalej. Był to najcięższy bieg w jego życiu. Długa broda powiewała mu nad ramionami. Pomyślał o sporcie. Sport by tego dokonał. Był wytrzymały. Ta myśl zmusiła Charlesa do większego wysiłku. Zbliżył się do ostatniego wagonu na odległość wyciągniętej ręki. Już prawie sięgał poręczy przy stopniach. Nie zdążył, znów o mało nie upadł, a poręcz się oddaliła. Przypomniał sobie twarz Gaz i próbował się na niej skoncentrować, wkładając wszystkie siły w długi ostatni krok. Złapał poręcz obiema rękami. Pociąg wlógł go, buty podskakiwały, uderzając o ziemię. Charles uniósł je, bo wiedział, że jeśli tego nie zrobi, pociąg je zmiażdży. But poślizgnął się jednak na metalowym schodku, ale ramiona napięte do granic wytrzymałości utrzymały ciężar ciała. Słaby i bez tchu, Charles wspiął się na stopień i zatoczył. Dokładnie w tym samym momencie otworzyły się drzwi i stanął w nich barczysty konduktor, który widział biegnących kolejarzy i słyszał ich krzyki.
Proszę, niech mnie pan wpuści do środka, powiedział Charles. Zejdź ze stopnia. Nie rozumie pan? To pilna sprawa. Jeden z pańskich pasażerów zejdź albo cię zrzucę,
zagroził konduktor, napierając na niego. Charles odchylił się. Jedna jego stopa zawisła w powietrzu. Desperacko chwycił się poręczy i tylko dzięki temu zdołał uchronić się przed runięciem pod koła.
Złaź!
Ryknął konduktor i podniósł na moment obie ręce, po czym pchnął Charlesa. I nagle coś twardego wbiło się w jego kamizelkę. Spojrzał w dół i zesztywniał na widok kolta wciskającego mu się w brzuch.
Masz 10 sekund, by zatrzymać pociąg, rzucił Charles. Nie mogę.
Charles odwiódł kurek.
10 sekund.
Pociąg zatrzymał się przy wtórze gwizdów i trzepotu chorągiewek sygnalizacyjnych. Tylko interwencja i wpływy Duncana uchroniły Charlesa przed natychmiastowym aresztowaniem i uwięzieniem. O 10:30 siedzieli w salonie w domu generała. Twarze mieli ponure, jakby byli przeciwnikami, którzy wciąż są w stanie wojny.
Na górze irlandzka niańka usypiała dziecko, na które Charles spojrzał dwa razy. Za drugim razem ze zmieszaniem, a nawet z odrazą. Po powrocie ze stacji Duncan opowiedział mu całą historię i Charles żałował, że to usłyszał. Noc była parna. Słychać było grzmot nadchodzącej z północnego zachodu burzy. W zapiętej po szyję koszuli Charles siedział w obitym pluszem fotelu. Szklanka z resztką whisky stała na małym stoliku po jego prawej ręce. W świetle lampy jego oczy wydawały się martwe. Nagle z wściekłością pochylił się do przodu. Dlaczego mi nie powiedziała?
Majorze Maine. Głos generała był lodowaty, ale uprzejmy. Już trzeci, a może nawet czwarty raz zadaje mi pan to samo pytanie. Bardzo pana kochała, jak przedstawiłem to w listach, które do pana nie dotarły. Smuciła się, bo wojna pana zniszczyła. Właśnie tego słowa użyła. Zniszczyła pana do tego stopnia, że uwierzył pan, że nie powinien kontynuować związku z nią. Moja siostrzenica była przyzwoitą i honorową kobietą.
Bez wątpienia sugerował, że Charles taki nie jest.
Nie chciała wykorzystywać swojego stanu. Nie będę tego wyjaśniał jeszcze raz. I zaczynam żałować, że mnie pan odnalazł. Nie mogę zrozumieć pańskiego chłodu w stosunku do rodzonego syna.
To dziecko ją zabiło.
Coś jest nie w porządku z pana głową, Maine. Okoliczności ją zabiły. Jej kruchość ją zabiła. Chciała tego dziecka. Chciała urodzić pańskiego syna. Dała mu pana imię. Czy naprawdę chce mi pan powiedzieć, że nie życzy pan sobie mieć z nim cokolwiek wspólnego?
Nie wiem. Odparł z udręką Charles.
Cóż, nie mam zamiaru pozostawać w Waszyngtonie, podczas gdy pan będzie się nad tym zastanawiał. Myślałem, że jeśli kiedykolwiek pana znajdę, to spotkanie będzie radosne, a jest to zupełnie inaczej.
Proszę mi dać trochę czasu.
Po tym, co od pana usłyszałem, nie sądzę, żeby miało to sens. Jutro o 6 wieczorem wyjeżdżam na zachód. Jeśli pan nie chce syna, wezmę go ze sobą.
Charles zamrugał zaskoczony. Na zachód?
Służba w kawalerii na Wielkich Równinach, jeśli to pana interesuje. A teraz proszę mi wybaczyć, ale mam dość tej rozmowy, więc zostawię pana.
Duncan podszedł do drzwi salonu, ale się zatrzymał.
Na piętrze w tyle domu jest nieużywana sypialnia. Może pan tam spędzić noc, jeśli pan chce.
Spojrzał na Charlesa z pogardą.
Gdyby pański syn płakał w nocy, niech pan nie wstaje. Maureen i ja zajmiemy się nim.
Do cholery, proszę nie mówić do mnie takim tonem, wrzasnął Charles, zrywając się na równe nogi. Kochałem ją. Nigdy nie kochałem nikogo tak bardzo. Myślałem, że powinienem zerwać z nią dla jej dobra, żebym ja mógł walczyć, a ona, żeby się tym nie zamartwiała. I jeśli to jest według pana zbrodnią, to do diabła z panem. Kiedy zatrzymałem pociąg i znalazłem pana, nie wiedziałem, że mam syna. Chciałem się tylko dowiedzieć, gdzie ona jest.
Jest pochowana na prywatnym cmentarzu w Georgetown. Jest nagrobek z podpisem. Jutro przed odjazdem zapytam pana, jaka jest pańska decyzja co do małego Charlesa.
Nie mogę. Nie wiem, niech Bóg się zlituje nad człowiekiem, który mówi coś takiego. Generał ruszył schodami na górę. Na piętrze usłyszał trzask drzwi wejściowych, potem grzmot pioruna i zapadła cisza. Białe światło wypełniło dom. Duncan uniósł głowę, gdy deszcz zaczął bębnić o dach. Z dołu nie dobiegł już żaden dźwięk. Z opuszczonymi ramionami, kręcąc głową, wszedł do pokoju, zasmucony i przygnębiony. Charles szedł do Georgetown w deszczu. Niebo przecinały błyskawice. Zapukał do domu, który mijał i, obudziwszy właścicieli, uzyskał informacje, jak dojść na cmentarz. Zaspana para z lampą była zbyt przerażona, by odmówić odpowiedzi tej stojącej na ich werandzie zjawie z błyszczącymi oczami, w przemoczonej szarej koszuli z rewolwerem w kaburze. Krople deszczu spływały po jego długiej brodzie. Dotarł do cmentarza w chwili, kiedy nie błyskało i niebo było ciemne jak smoła. Poślizgnął się na mokrej trawie i padając omal nie nabił się na niskie ogrodzenie. Kolanami wyczuł, że to jest metal. Kute żelazo. Ze stalowni Hazelda. Wybuchnął szaleńczym śmiechem. Tracił zmysły. Wszystko się ślizgało, stapiało, mieszało ze sobą. Chciał krzyczeć, chciał umrzeć. Kopniakiem otworzył bramę i zataczając się wszedł na cmentarz i rozejrzał się, gdy niebo znowu przecięła błyskawica. Granitowe anioły wyciągały granitowe ramiona i skrzydła. Granitowe oczy wskazywały mu niebo, jakby go tam zapraszały. Nie dziękuję, ja już jestem u celu mojej podróży. W ciemności potykał się o nagrobki, obijał boleśnie o zimny marmur. Postrzępiona błyskawica na chwilę rozjaśniła niebo i w jej świetle dostrzegł strzelisty obelisk i nazwisko wyryte na postumencie. Starkweather. Błąkał się długo. Chodził w prawo i w lewo, aż w końcu znalazł to, czego szukał. Płyta nagrobna była mała i prostokątna. Nieco pochyła. Duncan umieścił na niej imię i nazwisko siostrzenicy, datę urodzenia i śmierci. Nic więcej. Charles osunął się na kolana. Każdy centymetr jego ciała był przesiąknięty deszczem, który nie przestawał padać, lecz on nie czuł ani deszczu, ani zimna. Wypełniało go cierpienie, które zmąciło mu umysł. Klęczał obok grobu, uważając, żeby się na nim nie opierać. Bezwiednie zacisnął dłonie i zaczął bić nimi w uda. Walił coraz mocniej. Żeby bolało, żeby się ukarać. Pięści bolały go, ale walił dalej. Słyszał grzmoty, które brzmiały jak armaty pod Sharpsburgiem. Znów zajaśniała błyskawica i oświetliła plamę krwi na prawej nogawce spodni. Mimo to walił w nie nadal pięściami i to coraz szybciej. Co miał zrobić teraz? Jak udźwignie tę winę? Co miał zrobić z tym dzieckiem, za które był odpowiedzialny, tak samo jak za ten grób, przed którym klęczał? Co zrobić? Z jego gardła wyrwał się krótki krzyk. Zawył jak zwierzę. I nagle zaczęła narastać w nim moc. Rozwarł pulsujące pięści. Podniósł rękę i palcem przesunął pod okiem. To nie był deszcz. Rzucił się na grób, przywarł mokrym ciałem do zimnego marmuru i po raz pierwszy od czasu bitwy pod Sharpsburgiem zaszlochał. Charles czuwał przy grobie Augusty Barclay do świtu, kiedy ustała ulewa i skończyła się burza. Drżąc i szczękając zębami przeszedł całą drogę do centrum miasta. Do domu generała dotarł około 10:00. Duncan, wyczerpany emocjonalnym napięciem, spał do późna i właśnie zaczynał śniadanie, kiedy niewiarygodnie smutny człowiek, Charles Maine, pojawił się w drzwiach jadalni. Z góry dochodziły płacz jego synka i uspokajający głos Maureen. Zaciskając zęby, generał usiłował nad sobą zapanować, co nie było łatwe. Jego twarz była purpurowa, gdy zapytał. Na miłość boską, co ty robiłeś? Piłeś i tarzałeś się w rynsztoku przez całą noc? Charles tak właśnie wyglądał. Nogawka jego spodni była poplamiona krwią. Brodę i każdy kawałek przemoczonej koszuli oblepiały grudy błota. Spędziłem noc przy jej grobie. Myślałem o synu. Zastanawiałem się, co robić. Duncan powoli się wyprostował. Był tak spięty, że plecami nie dotykał oparcia krzesła. W oczach miał wrogie wyzwanie, gdy spytał. No i?
Jeszcze wróćmy do wiadomości. Unia Europejska planuje zaostrzenie polityki deportacyjnej wobec nielegalnych migrantów. Trwają ustalenia szczegółów nowej doktryny. Jednym z krajów, które nie ciskają na Brukselę w sprawie zmiany polityki migracyjnej, ma być Polska. Wynika z ustaleń Politico. Komisja Europejska ma zaproponować nowe zasady deportacji migrantów nielegalnie wjeżdżających na teren Unii Europejskiej. Według doniesień projekt dyrektywy trafi do stałych przedstawicieli państw członkowskich już w lutym. Propozycja jest priorytetem dla Komisji Europejskiej, która czuje rosnącą presję ze strony m.in. Warszawy i Rzymu. Według Politico w nowej doktrynie prawdopodobnie znajdzie się kilka zasad, w tym określenie praw i obowiązków migrantów, którzy wyczerpali legalne możliwości pobytu w Unii Europejskiej. Nowe prawo migracyjne ma określić też zasady deportacji migrantów do krajów pochodzenia lub do miejsc, w których długo zamieszkiwali. Jedną z rozważanych propozycji jest ograniczenie swobody przemieszczania się migrantów wybranych do deportacji poprzez nakaz zameldowania się w ośrodku dla migrantów, co pozwoli władzom śledzić osoby, co do których istnieje ryzyko ucieczki. Propozycja europejska jest zbliżona z tym, co w ostatnich miesiącach robi i komunikuje rząd Donalda Tuska. Sam premier konsekwentnie, bardzo negatywnie wypowiada się na temat unijnego paktu migracyjnego. Rząd nie będzie wdrażać europejskich pomysłów godzących bezpieczeństwo polskich, takich jak pakt migracyjny, powiedział Tusk 12 października podczas prezentacji strategii migracyjnej. Politico zauważa, że polityka Europy w kwestii migracji przesunęła się w prawo zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym. Według ekspertów dzieje się tak, ponieważ skrajnie prawicowe partie osiągnęły znaczne zyski na platformie antyimigracyjnej, a siły prawicowe mają coraz większy wpływ na Brukselę. W 2008 roku Unia Europejska wprowadziła dyrektywę dotyczącą powrotu obywateli państw trzecich przebywających na terytorium Unii Europejskiej bez odpowiednich dokumentów. Jednak realizacja szybkich deportacji pozostaje dużym wyzwaniem. Regulacje związane z migracją są złożone i wynikają z nakładających się przepisów krajowych, unijnych oraz międzynarodowych. Prezydent Korei Południowej ogłosił w kraju stan wojenny. Argumentując decyzję, oskarżył opozycję o działalność antypaństwową, wspieranie reżimu Kim Jong-una i paraliżowanie prac rządu. Agencja Yonhap dodaje, że wejście do siedziby parlamentu i wyjście z budynku zostało zablokowane. Więcej na ten temat Tomasz Sajewicz.
Yoon Suk-yeol w przemówieniu transmitowanym przez południowo-koreańskie stacje telewizyjne powiedział, że stan wojenny chronić ma kraj przed zagrożeniem ze strony Korei Północnej. Jego zdaniem opozycja w Korei Południowej paraliżuje działania państwa i sprzyja komunistycznym siłom Korei Północnej. Na razie nie wiadomo, jakie środki zostaną podjęte w ramach stanu wojennego. Stacja YTN transmituje na żywo obraz sprzed budynku parlamentu. Drogi dojazdowe zostały zastawione przez autobusy. Przed parlamentem zbierają się mieszkańcy Seulu. W przekazach telewizyjnych widać przepychanki między protestującymi i policją. Agencja Yonhap podała, że na mocy prawa o stanie wojennym osoby zakłócające go mogą zostać aresztowane na 48 godzin. Wezwano też cały personel medyczny w kraju do powrotu w ciągu najbliższych 2 dni w miejsca pracy. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Singapur.
A pomału zbliżamy się do końca alfabetu. Uczucie, dziś litera W. Współczucie.
Jak współczucie? Według Wikipedii stan emocjonalny, w którym jeden człowiek solidaryzuje się z inną istotą cierpiącą i wyraża głębokie ubolewanie okazywane komuś nieszczęśliwemu. Współczucie jest bardzo ważne, gdyż jest to rodzaj pomocy emocjonalnej. Istnieje na temat współczucia także inna definicja wywodząca się ze wschodnich kultur, które opowiadają o wielkim szacunku do drugiego człowieka, drugiej żywej istoty, innych dróg życia. Współczucie w tej formie jest wyższym stanem odczuwania miłości. Miłość współczująca łączy się z wielkim zaufaniem, że wszystko ma swój sens, że nie ma przypadku, że każda rzecz, jaka nas spotyka, jest prezentem od nas dla nas samych. Współczucie jest akceptacją życia i jest akceptacją nas samych. A oto fragmenty z blogu profesor Marii Szyszkowskiej. Współczuciem darzymy kogoś bądź spontanicznie, bądź w rezultacie głębszej analizy losu jakiegoś człowieka, a także zwierzęcia. Współczucie wykracza więc poza krąg ludzi. Warto pamiętać, że zwierzęta niejednokrotnie cierpią w milczeniu. Trzeba też podkreślić, że współczujemy, i to nierzadko, tym, których osobiście nie znamy. Współczucie budzi w nas człowiek bezdomny, inwalida, ubogi, szukający pożywienia w śmietniku, a także znany jedynie z ekranu mieszkaniec innego kontynentu, któremu brakuje wody i lekarstw. Na jednym z portali znalazłam też ciekawostkę. Otóż nowe badania sugerują, że współczucie może przyczynić się do spowolnienia procesu starzenia. Gerontologowie odkryli, że większość efektów starzenia może być uszkodzeniami powstałymi na skutek tzw. zapalenia. Jest to część odpowiedzi immunologicznej, która ułatwia gojenie się ciała. Problem polega jednak na tym, że z jednej strony zapalenie pomaga nam zdrowieć, ale z drugiej strony może nam szkodzić. Ludzki system nerwowy kontroluje poziom zapalenia podobnie jak hamulec zwalnia samochód. Tym hamulcem jest nerw błędny. Barbara Fredrickson, profesor psychologii na Uniwersytecie Północnej Karoliny, odkryła, że medytacja miłującej dobroci, praktykowana przez buddystów tybetańskich, która obejmuje kultywowanie uczuć współczucia do siebie i innych, znacząco podwyższyła napięcie nerwu błędnego w okresie 7 tygodni. A więc być może współczucie jest eliksirem życia. Może nigdy nie odkryliśmy mitycznego kamienia filozoficznego, legendarnej substancji, która ma odmładzać ciało i wydłużać życie, ponieważ zawsze szukaliśmy czegoś poza nami. Współczucie jest sprawą wewnętrzną. Jeśli to prawda, to kamień filozoficzny był tu przez cały czas. Po prostu go nigdy nie dostrzegaliśmy.
Serce w darze
przynosi nam, a w nim moc, cudowną moc. Nie otworzył tobie nikt swego domu drzwi. W zimnym żłobku musisz spać w ten zimowy czas. Przecież niesiesz światu dziś swej miłości dar, żeby serca tak zimne wciąż zapłonęły choć raz. W oczach tak wiele słońca ma, choć dokoła wciąż ciemna noc. Serce w darze przynosi nam, a w nim moc, cudowną moc. Nie odbierze mi już nikt tej radości dziś i nadziei, która znów zamieszkała tu, choć w maleńkiej szopce gdzieś narodziła się. Tylko z tobą na świecie tym moje życie ma sens. Najpiękniejsza z gwiazd, dokąd poprowadzi mnie jej cudowny blask, do stajenki pośród i ubogich chat. Tam narodził się dzisiaj król, choć maleńki.
To wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję Państwu. Barbara Inicka, zapraszając na spotkanie w czwartek, a jutro na antenie Michael Blicharz, American Workers Radio. Do usłyszenia, miłego popołudnia.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.